The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Minęła godzina 12 minut 30, a więc czas na polski program radiowy. Przed mikrofonem Barbara Ilnicka. Dziś mamy ostatnią niedzielę maja, 26 dzień tego miesiąca, a 147 bieżącego roku. Do końca pozostaje zatem 219 dni. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło o godzinie 5.37, zajdzie o 20.18, a więc już długość światła dziennego wynosi 14 godzin i 41 minut. A dziś imieniny obchodzą Ewelina i Filip. Osoby urodzone 26 maja to ludzie czynu, kierujący się w swoim działaniu logiką i racjonalizmem. Swoje racje nie tylko wyrażają w sposób precyzyjny, ale potrafią je także doskonale uzasadnić i przekonać do nich otoczenie. Są bardzo odważni i ambitni. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Dnia dzisiejszego to Sokrates. Chcesz być szczęśliwym? Pozwól, by inni byli z tobą szczęśliwi. A dziś w Polsce Dzień Matki. Wszystkim matkom, które obchodzą to święto w dniu dzisiejszym, przesyłamy najlepsze życzenia. I tutaj przypomnienie o tym dzieciom, że może ta matka, która mieszka w Polsce, czeka na państwa telefon i parę miłych słów. A więc proszę o niej nie zapominać.
Czasami szczęście przejdzie obok nas tak blisko, że tylko ręką sięgnąć już je człowiek ma. My nie widzimy i tracimy wtedy wszystko, chociaż to szczęście samo do rąk nam się pcha. I jak w ostatniej chwili w pogoń się nie rzucisz i nie zatrzymasz szczęścia, póki jeszcze czas, to już przepadło, ono drugi raz nie wróci, bo szczęście w życiu się pojawia jeden raz. Szczęście raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na te chwile przez tyle, tyle, tyle męczących dni, nocy bezsennych. Szczęście raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę miniesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo szczęście przyszło, mogłeś je mieć. Przez całe życie człowiek stale o kimś marzy i za kimś tęskni, przyzywa go na głos. I nagle spotkasz go i czytasz w jego twarzy, to właśnie ja, twe przeznaczenie i twój los. Odważnie podejdź wtedy, rzuć mu się w ramiona, nie pozwól odejść, ziemię, niebo, nawet róż. Bo jak odejdzie, toś straciła, toś zgubiona, i nie naprawisz tego w życiu nigdy już. Miłość raz się uśmiecha, raz nam rzuca swój dar bezcenny. Człowiek czeka na te chwile przez tyle, tyle, tyle męczących dni, nocy bezsennych. miłość raz się uśmiecha, jeden raz tylko dłoń podaje. Gdy okazję tę miniesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć. Gdy okazję tę miniesz, toś przepadł, to już zginiesz, bo miłość przyszła, mogłeś ją mieć.
A Banaszek i szczęście raz się uśmiecha. A teraz kalendarium. Rok 1521. Cesarz niemiecki Karol V w dokumencie Edyt Wormacki potępił Marcina Lutera i jego nauki. Złożona sytuacja polityczna w Niemczech nie pozwoliła na egzekwowanie tego prawa, jednak do końca życia walczył on z reformacją. Z jego inicjatywy odbył się Sobór Trydencki. 1569. Wołyń został przyłączony do korony państwa polskiego. 1679. W Anglii uchwalono Habeas Corpus Act. Fundamentalne zasady wolności obywatelskich. Nikogo nie można było aresztować bez nakazu sądowego, a zarzuty powinny być przedstawione w ciągu 24 godzin. 1781. W Filadelfii założono Bank of North America. 1831. Bitwa pod Ostrołęką. Jedna z największych bitew powstania listopadowego. Polskie wojska dowodzone przez generała Jana Skrzyneckiego poniosły klęskę. 1868. Prezydent Stanów Zjednoczonych Andrew Jackson uniknął w głosowaniu Senatu jednym głosem procedury impeachmentu. 1896. Debiut Dow Jones, najstarszego i najważniejszego wskaźnika giełdowego Stanów Zjednoczonych. Jest to wypadkowa kursów około 30 najważniejszych amerykańskich koncernów przemysłowych. 1896. W Moskwie został koronowany ostatni car Mikołaj II Romanow. 1908. W Masjid Soliman w południowo-zachodniej Persji po raz pierwszy odkryto złoża ropy naftowej na Bliskim Wschodzie, a dokonała tego wytwórnia BP. 1927. Ford Motor Company wyprodukował ostatni model Forda T, czyli Thin Lizzie. Ogółem sprzedano 15 milionów tych samochodów. 1937. W ZSRR poinformowano o aresztowaniu pod sfabrykowanymi zarzutami szpiegostwa na rzecz Niemiec marszałka Michała Tuchaczewskiego. 1940. Rozpoczęła się ewakuacja angielskich i francuskich żołnierzy z Dunkierki. Do 4 czerwca kontynent opuściło około 340 tysięcy alianckich żołnierzy. 1956. Początek działalności kabaretu Piwnica pod Baranami, założonego przez Piotra Skrzyneckiego i studentów krakowskich uczelni. 1970. Kolarz Ryszard Szurkowski, polska drużyna, zwyciężyły w wyścigu pokoju. 1978. W Atlantic City otwarto pierwsze kasyno. 1981. We Włoszech w związku z ujawnieniem nielegalnej działalności masońskiej loży Propaganda Due, czyli P2, do której należało wielu przedstawicieli elit politycznych, gospodarczych i wojskowych, rząd Arnoldo Forlaniego podał się do dymisji. 2008. Zmarł Sydney Pollack, amerykański reżyser, twórca między innymi filmów takich jak Wątła Nić, Tacy Bliscy, czy Nie dobija się koni, Oczy szeroko zamknięte, Trzy dni kondora, a za film Pożegnanie z Afryką został w 1986 roku dwukrotnie uhonorowany Nagrodą Oscara. Rok 2006. Papież Benedykt XVI w ramach swojej pielgrzymki odprawił mszę świętą na placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. 2012 został aresztowany serbski zbrodniarz wojenny generał Ratko Mladić. 2021 pracownik firmy transportowej w San Jose w Kalifornii zastrzelił 9 swoich współpracowników, po czym popełnił samobójstwo.
Zapraszamy do reklamy.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia Kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty, Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue, telefon 609-278-9580, 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
To była jedna z najściślej strzeżonych tajemnic przedwojennej Polski. Piłsudski dla kobiety porzucił kościół i zmienił wyznanie, czyli ciekawostki historyczne. Józef starał się przekonać najbliższych, że wcale się nie zakochał i że żeni się z czysto cynicznych względów. Trudno w to uwierzyć, licząc na jak radykalny ruch zdecydował się dla swojej wybranki. Młodszy brat przyszłego marszałka, zamieszkały w Wilnie Jan Piłsudski, wspominał, że często widywał Ziuka z Marią Juszczykiewiczową, znaną z urody i siły przekonań socjalistką prowadzącą w Wilnie wpływowy salon towarzyski. O względy Marii, przynajmniej według późniejszych relacji, Józef rywalizował nawet z samym Romanem Dmowskim. I choć nie miał dwóch przednich zębów, a lata pobytu na Syberii odcisnęły się na jego aparycji, o dziwo wygrał z młodym prawicowcem. Wiadomo, że wyrastający na jednego z liderów polskiej partii socjalistycznej Ziuk lubił przesiadywać w mieszkaniu pięknej pani, jak nazywano Juszczykiewiczową. Ich długa, rozkwitająca znajomość dla nikogo nie stanowiła tajemnicy. Ale już nagłe oświadczenie Józefa zaskoczyło najbliższych. Wczesnym latem 1899 roku zaprosił on na rozmowę swoich trzech braci i oznajmił im, że niezwłocznie zamierza się żenić. Jan natychmiast odniósł wrażenie, że małżeństwo to wygląda na małżeństwo z interesu, a nie z miłości. Bo przecież żona nie odpowiada pod względem prawnym za działalność męża w razie jego ewentualnego aresztowania.
Chyba tak właśnie z cynizmem i surowym dystansem rzecz przedstawiał sam Józef. Twierdził, że planuje osiąść w zakonspirowanej drukarni partyjnej i że musi mieć przy sobie osobę, która prowadziłaby gospodarstwo domowe. Cała inicjatywa brzmiała bardziej jak polityczny wybieg niż jakikolwiek zrozumiały, autentyczny związek. Może rzeczywiście Ziuk widział w Marii przede wszystkim zaufaną współpracownicę, z którą łączyła go wspólna idea, a marzył nie o miesiącu miodowym z ukochaną, ale o miarowym stukocie czcionek drukarskich i o czystych kalesonach, które ktoś inny wypierze. Może lubił obnosić się tym, że za bardzo jest zajęty i zaangażowany politycznie, by mieć czas na miłość. A może po prostu nie chciał wyjść przed braćmi nackliwego słabeusza i przyznać się do jakichkolwiek uczuć. U schyłku XIX wieku emocje, przynajmniej u mężczyzn, nie były w cenie. Maria podobnych oporów nie miała. Wiemy wprost od niej, że w Wilnie usłyszała od Józefa słowa miłości. Przede wszystkim jednak wiemy, że Ziuk sporo musiał się napracować, by zdobyć jej rękę. Dużo bardziej niż nakazywały czysto polityczne względy. Maria była rozwódką, a także luteranką. Choć nie jest jasne, czy w tej wierze się urodziła, czy przeszła na nią, by pozbyć się pierwszego męża. W każdym razie żaden katolicki ksiądz nie udzieliłby jej ponownego ślubu i nie usankcjonował jej związku z członkiem kościoła rzymskiego. Jeśli chciał dopiąć celu, musiał sam odrzucić wiarę, w której wychowała go matka, oficjalnie wystąpić z kościoła i przejść na porządek ewangelicko-augsburski. To była jedna z najściślej strzeżonych tajemnic przedwojennej Polski. W katolickim kraju, w którym kult Józefa Piłsudskiego rozrósł się do takich rozmiarów, że przyjęto nawet ustawę o ochronie jego czci i dobrego imienia, od 5 lat więzienia za kalumnie wymierzone w marszałka. Sama sugestia, że przywódca został w młodości lutrem, uchodziła za potwarz. Wszystkie dokumenty ukryto, zadbano o milczenie świadków. Oprawdzie wolno było co najwyżej szeptać, a gdy wyciągały je na światło dzienne opozycyjne pisma, co zresztą zdarzało się tylko od wielkiego dzwonu, każdy sądził, że chodzi o zwyczajną i to dość złośliwą plotkę. Dowody, że coś jest na rzeczy, odkrył dopiero w latach 30. XX wieku Władysław Pobóg-Malinowski, żołnierz, historyk znany jako wielki apologeta, marszałka czy wręcz jego propagandzista. U schyłku życia Józefa Piłsudskiego Pobóg-Malinowski zbierał materiały do przygotowanej biografii marszałka. Starał się udokumentować każdy detal z życia wodza. Gdy jednak dotarł do kwestii jego ślubu z Marią Juszczykiewiczówną, natrafił na osobliwą, tajemniczą lukę. Nikt nie podawał szczegółów dotyczących ceremonii. Trudno było nawet wskazać jej dokładną datę. Badacz dogrzebał się tylko do niewyraźnych wzmianek archiwalnych, z których wynikało, że ślub odbył się gdzieś w okolicy Łomży lub Białego Stoku. Niezrażony postanowił objechać wszystkie miejscowe parafie. W każdej skrupulatnie wertował księgi, szukając tej jednej konkretnej marszałkowskiej metryki. Wciąż bez rezultatu. Pozostało się poddać i przyjąć, że w aktach widocznie panuje rozgardiasz lub też rozważyć alternatywę co najmniej egzotyczną. A co jeśli ślubu wcale nie było w kościele? Co jeśli nie udzielił go kapłan katolicki? Pobóg Malinowski zdobył listę parafii protestanckich, je także zaczął jedna po drugiej objeżdżać. W szóstej czy siódmej z kolei natrafił wreszcie na upragniony dokument. Ale nikomu nie miał okazji pochwalić się poczynionym odkryciem. Biografia marszałka, przygotowana do druku niemal w przededniu jego śmierci, podlegała najściślejszej cenzurze politycznej. Autor, jako znany Piłsudczyk, porucznik Wojska Polskiego i naczelnik Ministerialnego Wydziału Badań Historycznych, nie spodziewał się żadnych trudności. Napisał przecież nie tyle biografię, co laurkę. Przez usta nie przeszłoby mu żadne najlżejsze nawet słowo krytyki wymierzonej w wodza. Mimo to diadochowie, rozdzielający między siebie honory, tytuły i obszary władzy pozostawione przez konającego marszałka, prześcigali się w uwagach i ukąśliwych komentarzach. Pobogowi Malinowskiemu udało się z trudem udobruchać ich wszystkich, rozwiać każdą możliwą wątpliwość. Na koniec kazano mu usunąć z biografii tylko jeden zasadniczy szczegół. Informację o tym, że Piłsudski wyrzekł się swojej wiary. Sekret udało się utrzymać przez wiele lat wolnej Polski, w okresie okupacji i latach stalinizmu. Wypłynął na dobre dopiero na początku lat 60., otwierając zażartą dyskusję nie tylko między historykami, ale i ludźmi kościoła, a właściwie dwóch kościołów. Bo podczas gdy protestanci przedstawiali Ojca Niepodległości jako swego zapomnianego brata w wierze, to katolickie środowiska skupione wokół Tygodnika Powszechnego dokładały ogromnych starań, by całą sprawę sprowadzić do politycznego cynizmu i obedrzeć ją z jakiegokolwiek znaczenia. W toku dyskusji na jaw zaczęły wychodzić kolejne dokumenty, rzucając coraz to jaśniejsze światło na okoliczności kontrowersji. Dzięki nim da się już ostatecznie podważyć twierdzenie, że Piłsudski decydował się na ślub z czystego wyrachowania. Nie mogło chodzić o intensywną polityczną decyzję, bo same tylko przygotowania do małżeństwa zajęły mu kilka długich miesięcy. Dokument z 12 maja 1899 roku podaje, że Józef Klemens Piłsudski, lat 31, kawaler, zdecydował się przejść z wyznania rzymskokatolickiego na ewangelicko-augsburskie i tejże daty był konfirmowany, odbył spowiedź i przyjął komunię świętą. W akcie konwersji podkreślono, że Józef Piłsudski przystąpił do tej uroczystości dopiero po ostatecznym przygotowaniu. Starania musiał więc podjąć sporo wcześniej. Kolejne kilka tygodni minęło, nim parafia w Paproci Dużej, 50 km od Łomży i ponad 300 od Wilna, odbył się upragniony ślub z kobietą, dla której Piłsudski był gotów nawet na zmianę religii. 3 lipca 1899 roku o godzinie 9 rano zawarty został religijny związek małżeński między Józefem Klemensem Piłsudskim, kawalerem, kupcem urodzonym w majątku Żułowie, a Marią Kazimierą Juszczykiewicz z domu Koplewską, rozwiedzioną z winy męża, zamieszkałą w Łapach, urodzoną w Wilnie. Na świadków powołano dwóch braci pana młodego, Adama Piłsudskiego, lat 29, pomocnika architekta, i Jana Piłsudskiego, lat 23, pracownika bankowego. Ta intercyza ślubna nie została zawarta. Autorem tego artykułu jest Kamil Janicki, redaktor naczelny Ciekawostek Historycznych, historyk, publicysta i pisarz.
lato czeka, razem z latem czeka rzeka, razem z rzeką czeka las, a tam ciągle nie ma nas. Lato, lato, nie płacz czasem, czekaj z rzeką, czekaj z lasem. W lesie schowaj dla nas chłodny cień, przyjedziemy lada dzień. Już za parę dni, za dni parę, weźmiesz plecak swój i gitarę. Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów, do widzenia wam, canto cantare. Lato, lato, mieszka w drzewach, lato, lato, w ptakach śpiewa. Słońcu każe odkryć twarz, lato, lato, jak się masz? Lato, lato, dam ci różę, lato, lato, zostań dłużej. Zamiast się po krajach włóczyć stóp, lato, lato, zostań tu. Pożegnania kilka słów, Pitagoras, bądźcie zdrów, do widzenia wam, canto cantare.
Teraz ogłoszenia amerykańskiej Częstochowy.
Ogłoszenia z naszego sanktuarium. Serca pragnę podziękować wszystkim tym, którzy włączają się w dzieło nowej ewangelizacji poprzez mass media. Dziękuję wszystkim radiostacjom, które użyczają głosu z amerykańskiej Częstochowy. My, ojcowie i bracia Paulini, zapewniamy o codziennej modlitwie za naszych ofiarodawców, naszych sponsorów, naszych dobrodziejów. Zapraszając na nowy miesiąc, dziękując za ten piękny miesiąc maj, wszelkie uroczystości w naszym sanktuarium. Zbliża się miesiąc czerwiec, na specjalny miesiąc, którym oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po mszy świętej o godzinie 11:30 każdego dnia specjalne nabożeństwo z litanią do serca Pana Jezusa oraz w niedzielę po mszy świętej o godzinie 12:30. Niedziela 2 czerwca to niedziela uroczystości Świętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa, potocznie nazwane uroczystość Bożego Ciała. Zapraszamy na mszę świętą o godzinie 12:30, po której nastąpi procesja do czterech ołtarzy wraz z Najświętszym Sakramentem. Będziemy oddawać cześć Panu Bogu za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy w tym szczególnym czasie. Także od 8 do 16 czerwca w naszym sanktuarium będzie trwała nowenna w intencji naszych ojców, tatusiów, naszych dziadków, pradziadków, w intencji mężczyzn. Zapraszamy do włączenia się w tą nowennę, przysyłając intencje oraz ofiary na rozwój naszego sanktuarium. Piątek 7 czerwca to pierwszy piątek miesiąca, także uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także 8 czerwca zapraszamy na drugą sobotę miesiąca, w czasie której odbędzie się spotkanie wdów i wdowców z wspólnoty Pocieszenie, która spotyka się co miesiąc, drugą sobotę miesiąca o godzinie 12 w kaplicy świętej Anny. Także zapraszamy na pierwszą sobotę miesiąca, 1 czerwca oraz na Dzień Dziecka, dziękując Panu Bogu za to, że Pan Bóg nas stworzył jako swoje dzieci. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, niech obdarza swoją łaską i błogosławieństwem. Szczęść Boże z Panem Bogiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
A jeszcze dziś można obejrzeć w Stout Christmas Tree Park specjalny historyczny tak zwany fair pod hasłem Polska przez wieki, czyli żyjąca historia. Adres 1570 Swamp Road, czyli droga 311 Fountainville. Odtworzona zostanie historia Częstochowy, sceny z II wojny światowej i tak dalej. Wszyscy uczestnicy będą ubrani w stroje historyczne. Będzie można zjeść polskie potrawy czy napić się piwa. Parking dla wszystkich wolny. Serdecznie Państwa zapraszają. A ja zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego dziś dość długiego rozdziału powieści Północ i Południe, jako że jest to część, nazwijmy taka, wojskowa, gdzie toczy się duża akcja, trudno ten rozdział podzielić.
Rozdział 66. Major Anderson odpowiadał na przeważający ogień z działu Beauregarda do popołudnia w piątek 12 kwietnia. Ale sytuacja garnizonu była beznadziejna i w forcie wiedzieli o tym zarówno on, jak i wszyscy żołnierze. Jakimś cudem podczas 13-godzinnego bombardowania nikt nie zginął. Anderson zdawał sobie sprawę jednak, że to już tylko kwestia czasu. Zastanawiał się, czy zdoła przynajmniej wynegocjować pewne warunki kapitulacji, a zwłaszcza prawo do oddania honorowego salutu przed powiewającą nad fortem gwiaździstą flagą Unii, zanim każe ją opuścić po raz ostatni. W Mont Royal Ori zapakował do niewielkiej torby podróżnej brzytwę, pasek do ostrzenia, mydło, parę koszul i bieliznę, po czym wrzucił ją wraz z torbą zawierającą pieniądze do powozu. Torba była zamknięta na mały, prosty zamek, do którego kluczyk nosił w kieszonce na zegarek. Można ją było z łatwością otworzyć nawet bez kluczyka, ale uznał, że wzbudzi mniejsze zainteresowanie, trzymając dwie zwykłe torby, jedną w ręce, drugą pod pachą, niż gdyby dźwigał torbę i wypchaną po brzegi sakiewkę z tak ogromną sumą. Madeleine pocałowała go na pożegnanie, usiłując ukryć łzy. Bała się. Wiedziała, na jakie ryzyko naraża się Ori, wyruszając w podróż na północ właśnie teraz. Nie powiedziała jednak ani słowa. Inaczej zachował się Charles, który niechętnie zgodził się zawieźć go powozem na stację. — Nie powinieneś jechać, Ori. Nie jesteś mu nic winien. — Zawdzięczam mu życie. — Jedziemy. Zatrzasnął za sobą drzwiczki. Clarissa stanęła obok Madeleine, której nie poznała, i zaczęła machać ręką za oddalającym się powozem. Madeleine zastanawiała się, czy ujrzy jeszcze kiedyś Oriego. W niedzielę w Karolinie Północnej wykoleił się pociąg towarowy i zablokował linię wiodącą na północ, co spowodowało 6-godzinne opóźnienie pociągu, którym jechał Ori. Pasażerowie w wagonie pierwszej klasy rozmawiali właściwie tylko o jednym – o oblężeniu Fortu Sumter. Ich wymowa i opinie, które wygłaszali, świadczyły wyraźnie, że to południowcy. Kilkaset kilometrów dalej na północ sytuacja mogła wyglądać zupełnie inaczej. – Ori przyrzekł sobie w duchu, że będzie uważał, co i do kogo mówi. O zmierzchu tory zostały oczyszczone i pociąg wyruszył w dalszą drogę. Niebawem zatrzymali się na stacji w małej podgórskiej miejscowości. Do wagonu biegł konduktor, wymachując z ożywieniem rękami i krzycząc głośno. — Sumter padł! Anderson wyniósł się z fortu! Dopiero co nadano wiadomość przez telegraf! W wagonie rozległy się okrzyki radości. Sprzedawca oferujący w przejściu pomiędzy ławkami gazety z poprzedniego dnia obrzucił Oriego podejrzliwym spojrzeniem, widząc, że ten nie przyłączył się do owacji. Ori jednak odparował spojrzenie i gazeciarz poszedł dalej. Wyglądało na to, że nie można już uciec przed podejrzliwością i wrogością panoszącymi się w tym kraju. Nazajutrz Ori wysiadł z pociągu w Petersburgu, by zjeść śniadanie w restauracji dworcowej. Zabrał ze sobą torbę z pieniędzmi. Umieścił ją starannie pod stołem tuż przy nodze. Pomieszczenie, w którym roiło się od much, przypomniało mu podobny lokal w Baltimore, gdzie znalazł się przed 2 laty. Ale tym razem nie spotkał się z żadnym aktem wrogości. Ludzie byli zbyt zaaferowani wczorajszymi wydarzeniami w Karolinie Południowej. Kilkakrotnie dobiegło go słowo zwycięstwo. Większość klientów zgodnie wyrażała przekonanie, że teraz, kiedy już zadano pierwszy cios, wystąpienie Virginii z Unii stało się nieuniknione. Kręcąc głową, Ori śpiesznie dokończył porcję tatara z kukurydzą. Potem kupił sobie gazetę. Kiedy pociąg opuścił Petersburg, przysiadł się do niego elegancko ubrany mężczyzna z wydatnym brzuszkiem. Ori nie zwrócił na niego uwagi. Z zainteresowaniem czytał najświeższe doniesienia z pierwszej strony gazety. Dzień wcześniej, w niedzielę, Anderson oficjalnie ogłosił kapitulację fortu w Charlestonie. Jak na ironię, właśnie podczas przygotowań do tej ceremonii padła pierwsza ofiara tych wydarzeń. Jak podawała prasa, w trakcie bombardowania wystrzelono 4 do 5 tysięcy pocisków armatnich. Nie zanotowano żadnych strat w ludziach, ale pociski wznieciły szereg pożarów w forcie. W niektórych miejscach paliło się jeszcze poprzedniego dnia. Iskry spowodowały eksplozję skrzyni z pociskami artyleryjskimi, co z kolei kosztowało życie jednego z kanonierów Andersona. 5 innych zostało rannych. Pierwsza krew, pomyślał Ori. Był przekonany, że już niebawem poleje się jej więcej. Dużo więcej. Komendant federalny uzyskał zgodę na oddanie salutu przed flagą Unii, zanim zostanie ściągnięta, po czym cała załoga fortu przeszła do czekających na nią barkasów, a te przetransportowały żołnierzy do przysłanych z odsieczą statków. Okazało się więc, że pogłoski na temat pomocy Waszyngtonu dla fortu nie były wcale wyssane z palca. Statki przybyły jeszcze w trakcie bombardowania. Wkrótce wyczarterowany liniowiec Baltic i towarzyszące mu statki wojenne, dymiąc z kominów, popłynęły na północ. Ori wątpił, by Lincoln kazał długo czekać na reakcję rządu federalnego. Skończył lekturę gazety i natychmiast wdał się w pogawędkę z brzuchatym sąsiadem, który przedstawił się jako kop z Petersburga, komiwojażer.
Angielskie igły i najlepsze nici,
wyjaśnił kop z miękkim, wirginijskim akcentem.
Zaopatruję w nie tylko najlepsze firmy. Bóg jeden wie, co stanie się z moimi interesami w tym całym zamieszaniu. Przypuszczam, że i pan jest południowcem?
Ori kiwnął głową. Z Karoliny Południowej.
Dokąd pan zmierza?
Do Pensylwanii.
W takim razie pozwolę sobie udzielić panu pewnej rady. W ubiegłym tygodniu byłem w Filadelfii i przeżyłem tam ciężkie chwile. Powiedziałbym nawet, że wyjątkowo ciężkie. Południowców bardzo łatwo rozpoznać po wymowie. Był nawet moment, kiedy miałem wrażenie, że moje życie znalazło się w niebezpieczeństwie. Tym razem jadę tylko do Waszyngtonu, ale wolałem przedsięwziąć środki ostrożności.
Grubym palcem wskazał klapę surduta, gdzie Ori dostrzegł rozetę z 3 kokardek, czerwonej, białej i niebieskiej.
Radziłbym panu zrobić to samo. W każdym sklepiku z pasmanterią dostanie pan wszystko, co potrzeba, żeby zrobić sobie rozetę Unii.
Bardzo dziękuję za radę. Odparł Ori, chociaż w duchu odrzucił sugestię sąsiada. Nie popierał całym sercem sprawy południa. Nie chciał też jednak nosić barw strony przeciwnej. Jedyne, co Ori widział w Waszyngtonie, to dworzec kolejowy. Perony i poczekalnie zapełniały się oficerami w cywilnych ubraniach i całymi rodzinami. Większość żołnierzy przybywała do miasta. Większość rodzin natomiast wyjeżdżała. Ori przypuszczał, że są to południowcy udający się do domów po rezygnacji z dalszej służby w wojsku lub w rządzie. Tego poniedziałkowego wieczoru obserwował w zadymionym blasku lamp dworcowych, jak jego kraj czyni kolejny chwiejny krok ku rozprzestrzeniającej się wojnie. Jakiś spocony mężczyzna w samej koszuli wypisywał kredą na czarnej tablicy najnowsze wieści. Według jednej z nich prezydent Lincoln ogłosił wybuch powstania i zwrócił się do narodu z apelem o dostarczenie 75 tysięcy ochotników do 3-miesięcznej służby w wojsku. Niewielki tłum stojący przed tablicą zareagował entuzjastycznie. Ori odwrócił się, by wrócić do pociągu, ale napierający tłum, który wykrzykiwał słowa uznania pod adresem prezydenta i obsypywał przekleństwami całe południe, uniemożliwił mu ten zamiar. Nie mógł się nawet poruszyć.
Przepraszam?
Nikt nawet nie drgnął. 3 mężczyźni stojący tuż obok spojrzeli na niego bacznie i srogo. Żałował, że nie ma przy sobie pistoletu.
Co pan powiedział?
Zapytał ktoś. Ori wiedział, że nie powinien mówić dużo. W podnieceniu zapomniał jednak o ostrożności.
Powiedziałem, że chciałbym przejść, jeśli nikt nie ma nic przeciw temu. Hej, mamy tu południowca!
Wykrzyknął inny mężczyzna. Tłum zgęstniał natychmiast, naparł na Oriego ze wszystkich stron. Otaczały go teraz spocone, zarośnięte twarze i wrogie spojrzenia. Za plecami rozległ się jakiś złowieszczy szept. Ori poczuł, że zaschło mu w ustach. Ktoś go popchnął. Mimo ścisku zdołał przesunąć torbę z pieniędzmi pod prawe ramię. Czyjeś ręce szarpały za torbę, mężczyźni się przekrzykiwali.
Co masz w tej torbie, buntowniku? Założę się, że coś wartościowego. Zobaczymy, właśnie, zobaczymy, zobaczymy!
Krzyknęli chórem. Ogarnęła go panika. W uszach zaczął narastać szum. Czuł, że ktoś ciągnie za torbę i instynktownie sięgnął ręką pod płaszcz. Człowiek, który chwycił za torbę, zauważył ten ruch.
Jeśli prośba nie poskutkowała, panowie, będę zmuszony użyć innych środków, by przejść,
zagroził Ori. Napastnik puścił torbę.
Uważajcie, ludzie! On jest uzbrojony!
Stojący najbliżej, najwidoczniej, stracili cały entuzjazm. Sytuacja przestała ich bawić. Ori trzymał dłoń pod klapą płaszcza, patrząc, jak jeden po drugim rozstępują się na boki, tworząc wąski korytarz. Z trudem utrzymywał torbę pod pachą, ale jakoś sobie poradził. Szedł teraz szybko, czując pod dłonią szaleńczy łomot serca. Wreszcie wydostał się z tłumu. Biegnąc, słyszał wyzwiska pod swoim adresem. Zignorował je. W pociągu usiłował zasnąć, był jednak zbyt wstrząśnięty. Przez cały czas siedział więc bez ruchu, z torbą wciśniętą między nogi. Następnego ranka w Filadelfii znalazł duży sklep z pasmanterią. Wszedł do środka i zaopatrzył się w nożyczki, igłę, nici i 3 kawałki wstążki, każdą w innym kolorze. Dzięki własnej cierpliwości i pomocy uprzejmej kobiety stojącej za ladą w restauracji, uszył sobie rozetę. Kobieta wyglądała na szczęśliwą, a nawet dumną, że może mu pomóc. Z Virginii? Zapytała, sądząc, że rozpoznała akcent. Podobno jest tam wielu przeciwników niewolnictwa. Zmusił się do uśmiechu. Jeśli miała jeszcze jakieś wątpliwości co do jego osoby, opuściły ją w momencie, kiedy przypięła mu rozetę do wyłogów płaszcza. Do Lehigh Station dotarł we wtorek wieczorem, 16 kwietnia. Miasto się rozrosło. Po drugiej stronie rzeki powstała nowa dzielnica, South Station, na którą składało się kilkadziesiąt ruder i nędznych domów. Na dworcu jakiś mężczyzna ze szczotką przyklejał do ściany afisz. W żółtym blasku latarni Ori dostrzegł, że to odezwa mobilizacyjna, w której Lincoln apelował o tworzenie oddziałów ochotniczych. Ori wyszedł w mrok, ale i tak zwrócił na siebie uwagę kilku próżniaków stojących przed Station House. Jak mogli nie dostrzec wysokiego, chudego człowieka w zakurzonym ubraniu, z 2 torbami i bez jednej ręki? Ory miał nadzieję, że Rosetta jest dobrze widoczna. Przechodząc obok hotelu usłyszał głos.
Jakiś dziwaczny typ. Czy ktoś z was widział go już kiedyś?
Zaprzeczyli, a któryś dodał.
Z wyglądu przypomina trochę starego Abrahama, nie? Może to jego brat?
Ten, który odezwał się pierwszy, zbiegł z hotelowej werandy i dogonił Oriego.
Może podwieźć? Tylko 10 centów pod dowolny adres w mieście.
Ori uniósł brwi, jakby zdumiony, po czym ruchem głowy wskazał na stojący na wzgórzu oświetlony belweder.
Do domu hazardów?
Mężczyzna podrapał się po brodzie. Ten, kto odwiedzał jedynego w okolicy milionera, musiał być również zamożny.
A więc 5 więcej.
Ori kiwnął głową na znak zgody. Otwarty powozik jechał pod górę stromą drogą. Raptem czarne niebo nad belwederem rozdarła cienka, ognisto-biała linia. Świetlisty promień padł niemal pionowo na ziemię. Upłynęła chwila, zanim Ori zorientował się, że to spadająca gwiazda. Niebawem ciepły zapach wiosny ustąpił miejsca wyziewom z huty. 3 piece stalowni Hazarda rzucały na pobliskie wzgórza czerwony poblask. W górę biły słupy dymu, a wiatr niósł rytmiczny stukot maszyn parowych. Nie wiedzieć czemu, brzmiał on złowieszczo. Woźnica stanął przed wejściem do domu. Oriego nagle ogarnął lęk. Nie pomyślał nawet o wysłaniu telegramu, by uprzedzić o swojej wizycie. A jeśli George gdzieś wyjechał? Drzwi otworzył zadyszany wyrostek. Był wyższy od ojca i nie tak korpulentny, ale podobieństwo rzucało się w oczy.
— Williamie, nie poznajesz mnie?
Ori ściągnął z głowy kapelusz i uśmiechnął się. Dzięki temu twarz z rozwichrzoną brodą nie wyglądała już tak groźnie. I William rozpromienił się od razu. Obrócił się na pięcie.
— Tato! Tato, przyjdź tu! Zobacz, kto nas odwiedził!
Odsunął się na bok.
— Proszę wejść, panie Main.
— Dziękuję, Williamie. Ori wszedł do środka i chłopiec wziął od niego torby.
Jesteś już wysoki jak sosna. Ile masz lat?
13.
Po chwili chłopiec dodał. Prawie. Ori pokręcił głową i wszedł do jaskrawo oświetlonego holu. Usłyszał, jak na piętrze otwierają się, a potem zamykają drzwi. Nie zdążył jednak nawet podnieść oczu, gdy z jadalni wybiegł George z rękawami podwiniętymi do łokci i nieodłącznym cygarem w dłoni.
Tyczka! Boże wszechmogący, nie do wiary!
Rzucił się ku niemu. Z kuchni wyszła Constance, nie mniej zdumiona niż mąż. George niemal podskakiwał z radości, cieszył się jak małe dziecko.
Co u diabła porabiasz w Pensylwanii? I co to takiego?
Ori opuścił wzrok na rozetę.
Musiałem to przypiąć, żeby przedostać się przez linię nieprzyjaciela.
Gospodarze uśmiechnęli się, słysząc ten żart, ale wspomnienia ostatnich wydarzeń odżyły niebawem ze zdwojoną siłą. Zwłaszcza kiedy Constance objęła Oriego i powiedziała. To wspaniale, że znowu się widzimy. Wieści o Sumter są okropne, prawda?
Okropne, przyznał. George, przyjechałem tu w interesach.
Na twarzy George'a ponownie odmalowało się zdumienie.
Nie sądziłem, że teraz można jeszcze gdzieś robić interesy. Ciągle zastanawiam się, w jaki sposób secesja wpłynie na nasze zwykłe, codzienne sprawy. Transakcje bankowe, przesyłki pocztowe.
Ach, ale nie będziemy przecież tu stali.
Jesteś głodny? Właśnie skończyliśmy kolację. Wspaniale upieczone kaczki. Zostało jeszcze wystarczająco dużo. Kawałek by chyba nie zaszkodził. W takim razie idziemy. Mój Boże, nie mogę uwierzyć, że jesteś tu z nami. Zupełnie jak za dawnych czasów.
Constance objęła ramieniem wyższego od siebie syna. Uśmiechem odprowadzała obu mężczyzn idących w stronę jadalni. Ori pragnął, by wszystko było jak za dawnych czasów, ale to, z czym zetknął się w podróży, mówiło mu aż nadto dobitnie, że jego pragnienie pozostanie marzeniem. Nigdy już nie będzie takiego dnia jak wtedy, w 1842 roku, kiedy obaj stali przy relingu parowca płynącego po rzece Hudson, snując plany na przyszłość. Teraz byli już starymi mężczyznami, siwymi mężczyznami. We włosach George'a widział srebrzyste pasemka. I mimo wszystko pozwolili, by ich świat zepchnięto w otchłań wojny. Ta świadomość mąciła radość ze spotkania. Szedł za George'em i jego cygarem, ze zmarszczonymi brwiami. Podczas gdy Ori spożywał posiłek, wymieniali ostatnie wieści. Billy dotarł bezpiecznie do Waszyngtonu ze swoją żoną.
I z niewielką raną, dodał George. Billy nie wdawał się w szczegóły. Domyślam się jednak, że doszło do zwady z jednym z dawnych wielbicieli Brett.
Tak. Ori nie powiedział nic więcej. Obiecano mu kilkudniowy urlop. Spodziewam się tu ich obojga w każdej chwili.
Chętnie bym się z nimi zobaczył, ale nie mogę czekać. W domu wszystko stoi na głowie.
Tak jak wszędzie. Constance westchnęła. George posępnie skinął głową.
Powiadają, że jutro albo pojutrze z Unii wystąpi Virginia, a za jej przykładem pójdą Stany, które na razie nie podjęły jeszcze decyzji, zwłaszcza te z pogranicza. Emocje wzięły górę nad rozsądkiem.
Ręką, w której trzymał cygaro, wskazał na Rosettę.
Co zapewne zauważyłeś już sam.
Ori dopił kawę. Nie czuł się już tak bardzo zmęczony, ale też nie zdołał otrząsnąć się z apatii. Cieszył się ze spotkania z przyjacielem. Nie mógł jednak pozbyć się wrażenia, że upłynie teraz sporo czasu, zanim zobaczą się ponownie. Ciszę, która zapadła, przerwała z wahaniem Constance. Virgilia wróciła do domu. Ori omal nie upuścił filiżanki.
A gdzie była do tej pory? O to wolimy nie pytać, warknął George. Czy jest tu dziś?
George kiwnął głową, a Ori przypomniał sobie dźwięk otwieranych i zamykanych drzwi na górze, kiedy wszedł do domu. Czy Virgilia go widziała?
Zresztą to nie miało znaczenia. Będąc w mieście, zachowywał się ostrożnie, ale naprawdę nie zamierzał czynić ze swojej wizyty wielkiej tajemnicy.
To biedne stworzenie zostało bez środków do życia, zaczęła Constance.
Sama jest sobie winna, przerwał jej gwałtownie George. Nie chcę w ogóle o tym mówić.
Odwróciła wzrok, a on zwrócił się do Oriego.
A teraz słucham, jaki ważny interes sprowadził cię w tę stronę. Tylko nie mów mi, że Cooper chce zwodować gwiazdę Karoliny.
Chciałbym przyjechać tu z taką nowiną. Ale na razie wcale się na to nie zanosi i wątpię, żeby ten moment miał kiedykolwiek nadejść. I dlatego właśnie postanowiłem cię odwiedzić. Z torbą, która leży teraz w holu. W środku jest 650 tysięcy dolarów. Żałuję, że tylko tyle, ale nie udało mi się zdobyć więcej.
Zdobyć? W jaki sposób? To nieistotne. Nie mogłem dopuścić, żeby twój kapitał został zablokowany na południu, a z czasem nawet skonfiskowany. Nie po to udzieliłeś nam pożyczki.
George zmarszczył brwi. Spojrzał na żonę, a potem przeniósł wzrok na przyjaciela.
Może powinniśmy porozmawiać o tym w bibliotece?
Chodźmy, Billy. Constance wstała i pogłaskała syna po głowie.
Billy, Ori się uśmiechnął. Tak go nazywasz? Skinęła głową.
Kiedy brat George'a jest w domu, mówię do niego wielki Billy, a do syna mały Billy. Czasem można się pomylić, ale nam się podoba.
William się skrzywił.
Nie wszystkim.
Ma rację, odparła Constance, drażniąc się z synem. Stanley na przykład twierdzi, że tak nie wypada.
Właśnie dlatego nam się to podoba,
podsumował rozmowę George i wstał. Ori roześmiał się spontanicznie i wesoło. Przez krótką chwilę miał wrażenie, że dawne czasy powróciły.
Twierdzisz więc, że rana Billiego goi się dobrze? Zapytał Ori, kiedy George zamknął drzwi i zapalił lampę. Tak mi powiedziano. Oni, Brett, są szczęśliwi, mimo że cały kraj wrze.
Rozejrzał się za szklankami i karafką.
Myślę, że przydałoby się nam trochę whisky.
Nalał dwie duże porcje, nie pytając nawet Oriego, czy ma ochotę.
Ten sam pniak co dawniej, pomyślał Ori. Potrafi znaleźć się w każdej sytuacji. Tak, rzeczywiście, wszędzie wrze.
Przytaknął, biorąc szklankę. Trzema łykami wypił połowę jej zawartości, czując, jak po żołądku rozchodzi się fala ciepła. Uspokoił się trochę. Wyłowił z kieszeni kluczyk i otworzył przyniesioną torbę. Pokazał przyjacielowi banknoty.
Jak ci już powiedziałem, to jest właśnie powód mojej wizyty.
George wyjął paczkę banknotów. Przez dłuższą chwilę nie mógł wykrztusić nawet słowa. Potem powiedział łagodnie.
To bardzo szlachetny gest, Ori.
Pieniądze należą do ciebie. Myślę, że zasłużyłeś na nie bardziej niż rząd w Montgomery, który, nawiasem mówiąc, tworzą ludzie rzetelni, ale raczej konserwatywni.
Zdołałem się już zorientować. Jeff Davis, Alex Stevens z Georgii, kandydaci z Karoliny Południowej. W tym nasz wspólny znajomy, młody zawadiaka.
George uśmiechnął się, słysząc, jak Ori nazywa Hantuna. Zostali dosłownie zignorowani. Nie są tym zachwyceni. A dlaczego nie zaproponowano im żadnych stanowisk?
Nie wiem. Przypuszczam, że konserwatyści uznali ich za zbyt radykalnych.
Może obawiali się, że ucierpi autorytet nowego rządu. W każdym razie nie sądzę, by spodobało ci się to, że ludzie o innych poglądach niż twoje skonfiskowaliby pieniądze, które należą do ciebie.
George spojrzał na niego pytającym wzrokiem.
A czy pokrywają się one z twoimi poglądami? Niech mnie diabli, jeśli potrafię ci odpowiedzieć. Przestałem już cokolwiek rozumieć.
Ori opadł na krzesło. George zamknął torbę, po czym usiadł obok biurka, na którym od lat leżał odłamek meteorytu. Machinalnie wziął go do ręki.
No cóż, podtrzymuję w każdym razie to, co już powiedziałem, mruknął. Postąpiłeś wyjątkowo szlachetnie.
Zakłopotany Ori zasalutował szklanką. Z jego twarzy zniknął melancholijny uśmiech. Wskazał na chrupowatą bryłkę.
Czy to ten sam meteoryt, który znalazłeś wtedy na wzgórzu za akademią?
Zgadza się.
Tak myślałem. Pamiętam, co wtedy powiedziałeś. Coś o żelazie, którego moc może zniszczyć całe rodziny. Majątek, rządy. Cały ustalony porządek rzeczy. Mam wrażenie, że już wkrótce okaże się, że to słuszna opinia. Wspomniałeś o szlachetnym postępowaniu. Niewielu ludzi kieruje się w życiu szlachetnością, honorem. A jeszcze mniej.
Mówił teraz ciszej, niemal ironicznie.
Jednego czy dwóch na 100 lat znajdziesz w narodach, partiach czy grupach politycznych, które głoszą, że prowadzą krucjatę w świętej sprawie. Ale jeśli niebawem wybuchnie wojna, fabryki takie jak twoja będą odpowiedzialne za zanik resztek honoru. Cooper wie o tym od dawna. Usiłował nas przekonać, wyjaśnić wszystko, ale my nie chcieliśmy słuchać. Jeśli ma wybuchnąć wojna, a wszystko wskazuje na to, że wkrótce się rozpocznie, będzie to nowy rodzaj wojny, wojna totalna, którą przepowiadał Mahen. Wojna, która zmiecie z powierzchni ziemi nie tylko oddziały liniowe, ale również wszystko inne.
Pokręcił głową. Wyczerpanie i łapczywie wypita whisky wywołały w jego głowie dziwny zamęt, stan, w którym myśli napływały jedna za drugą. Z łatwością odnajdywał słowa, które oddawały ich sens.
A na czym może oprzeć się południe, kiedy znajdzie się w wirze walki? Na wizjach przyszłości, które już teraz nie wytrzymują próby czasu. Na naszych przemówieniach, na hasłach i na żołnierzach.
Oficerowie z południa stanowią elitę armii. Nie zapominaj o tym.
Tak jest. Ori skinął głową. A kto będzie wypełniał ich rozkazy? Chmara twardych farmerów, którzy potrafią walczyć jak diabli, mimo że nigdy nie słyszeli o Mahenie czy Jominim. I zabrzmi to jak żart, którzy nigdy nie posiadali ani jednego niewolnika. A przeciw komu przyjdzie im walczyć? Przeciw takim jak ty. Przeciw milionom urzędników i mechaników. Przeciw waszym piekielnym fabrykom. Szeptem dodał. Nowy rodzaj wojny.
Umilkł na chwilę, potem odezwał się znowu.
Bez względu na to, jak wszystko się skończy. Bez względu na to, która strona podyktuje warunki, a która będzie musiała je przyjąć. Przegrani będziemy wszyscy. Ustąpiliśmy miejsca innym. Oddaliśmy tron szaleńcom.
Odchylił głowę i jednym haustem wypił resztę whisky. Po chwili przymknął oczy i wzdrygnął się. Powoli, pieczołowicie George umieścił meteoryt z powrotem na biurku i wlepił w niego wzrok. Ori nagle otworzył oczy. Zdawało mu się, że w oddali słyszy jakiś zgiełk. George poruszył się na krześle.
Tak, władzę przejęli szaleńcy, ale czy mogliśmy temu zaradzić? Nie jestem pewien. Cooper ostrzegał nas zawsze słowami Berka.
Zmarszczył brwi, usiłując przypomnieć sobie, jak brzmiał dokładnie ten cytat.
Kiedy źli ludzie się gromadzą, muszą zjednoczyć się również ci porządni. W przeciwnym razie zginą jeden po drugim.
Wstał i sięgnął po whisky.
Nie wiem do diabła, czy mogliśmy temu zaradzić, ale wiem, że zadawaliśmy sobie to pytanie zbyt rzadko i zbyt niepewnie.
Nalał sobie i wypił kilka solidnych łyków. George zastanawiał się przez chwilę nad jego słowami. Potem pokręcił głową.
Odpowiedź jest prosta. Może nawet zbyt prosta. Tylko problem jest niezwykle zawiły. Czasem wydaje mi się, że człowiek to bardzo wątła istota. W jaki sposób może cokolwiek zmienić, skoro ma przeciw sobie siły tak potężne? Siły, których nie pojmuje, ani nawet nie jest w stanie rozpoznać.
Odpowiedź Oriego była równie przygnębiająca, jak to, co powiedział kilka minut wcześniej.
Nie jestem pewien. Ale jeśli te potężne siły i wydarzenia nie są całkowicie przypadkowe, muszą być tworzone i kształtowane przez ludzi, zarówno w wyniku podejmowanych działań, jak i na skutek bierności.
Myślę, że mieliśmy szansę. Jestem zdania, że ją zaprzepaściliśmy. Nie wiadomo, czemu przy ostatnich słowach jego głos się załamał, a w oczach pojawiły się łzy. Łzy bólu, zawodu, frustracji i rozpaczy. Och, trudno stwierdzić, czego jeszcze. Przez chwilę przyjaciele wpatrywali się w siebie. Obaj mieli świadomość winy. Ich obawy potęgowały się teraz, kiedy skandujący hasła tłum na północy i południu maszerował ulicami i zbliżał się nieuchronnie do przepowiadanej przez Mahena nowej apokalipsy. Tłum. Ta myśl i dobiegające z zewnątrz odgłosy wyrwały Oriego z posępnej zadumy. Odwrócił się do okna. Tak, wyraźnie słyszał głosy. Nie były zbyt liczne, ale brzmiały groźnie. George zmarszczył brwi.
To mi wygląda na bandę miejskich awanturników. Jak myślisz, o co im chodzi?
Wyciągnął rękę, by przesunąć pluszowe zasłony. Obrócił się jednak napięcie, słysząc trzaśnięcie drzwi.
Virgilia?
W tej samej chwili, kiedy Ori ją dostrzegł, zrozumiał, dlaczego tłum przybył pod dom.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu, Barbara Innicka. Jako że mamy Memorial Day Weekend, Dzień Pamięci Narodowej, wiele osób się przemieszcza w różne części Stanów Zjednoczonych. Wyjeżdżacie Państwo pewnie gdzieś za miasto albo do znajomych, a więc bardzo proszę o uwagę na drogach, bo dziś i jutro będzie wzmożony ruch. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.